Bardzo szanowne Panie, miło mi jest Panie widzieć na naszym już drugim spotkaniu formacyjnym, pierwszosobotnim. Uważam, że modliliśmy się już niemal półtorej godziny i tak jak bywało drzewiej, na przykład w szkołach katolickich, była najpierw modlitwa w kaplicy, a później przechodzono już do sal i tam już się nie modlono, właśnie dlatego, że była wcześniej modlitwa, czy w innych instytucjach, jak na przykład obrady Trybunału, też zaczynały się mszą, na przykład w Lublinie, przed obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej. Ktoś powie, w Piotrkowie jest Matka Boska Trybunalska, to też prawda, ale w Lublinie jest również. Więc była msza przed tym obrazem i później już zaczynały się obrady. Więc my modliliśmy się długo i tą modlitwą zaczęliśmy również, uważam, to nasze dzisiejsze spotkanie formacyjne Róż Różańcowych, ale taka jest intencja założycielki tego pobożnego Stowarzyszenia Czcigodnej Pauliny Jaricot, ażeby ten apostolat był bardzo szeroki i tym samym wiedza osób przynależących do róż powinna być jak najszersza. Więc nie taka tylko lunetowa, że różaniec nas interesuje. Zresztą miesiąc temu uważam, że zostało to już zasygnalizowane, że różaniec to tak naprawdę wszystko. Bo wszystkie tajemnice naszej wiary i wszystkie cnoty, które chrześcijanin powinien pełnić, znajdują się właśnie w różańcu. Więc wszystko, co będziemy mówić o naszej świętej religii, o świętej liturgii, również ma związek i z różańcem, bo też to zostało pokazane, że tajemnice różańcowe, bolesne zwłaszcza, uobecniają się w czasie ofiary eucharystycznej, która jest centrum i słońcem naszej religii. Dlatego wszelka pobożność, która by nie koncentrowała się na mszy świętej, na Przenajświętszym Sakramencie, jest co najmniej podejrzana. I u czcigodnej Pauliny znajdujemy liczne teksty, w ogóle bardzo warto czytać jej pisma, znajdujemy liczne teksty miłości właśnie do Eucharystii i jej gorące pragnienia, ażeby róże różańcowe gromadziły się wokół stołu eucharystycznego i wokół ołtarza, ażeby boski sakrament adorować. Dzisiaj, tak jak miesiąc temu mówiliśmy o liturgii, mówiliśmy o różnicach między i podobieństwach, czy wręcz utożsamieniu pomiędzy ofiarą kalwaryjską i ofiarą ołtarza, tak dzisiaj chcę powiedzieć o Komunii Świętej i to w tym aspekcie, który jest w dzisiejszych czasach szczególnie kontrowersyjny i szczególnie nas boli. Musimy znać prawdę, musimy posiadać rzetelną wiedzę na temat faktów, bo w przeciwnym razie dyskusja ze stroną przeciwną będzie jedynie emocjonalna, nie będzie merytoryczna i może ze strony tego, kto nie posiada tych podstawowych informacji, być odebrana i słusznie jako wyraz religijnego fanatyzmu. A święty Paweł zachęca nas do rozumnej służby Bożej. I chcę przedstawić ten bardzo delikatny temat. Bardzo proszę, żeby cierpliwie wysłuchać. Później będzie czas na pytania. Ten kontrowersyjny temat w ujęciu dwóch świętych polskich biskupów. Mianowicie świętego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego, który napisał doktorat na temat Eucharystii w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficznych. W Rzymie napisał na początku XX wieku ten doktorat z archeologii chrześcijańskiej. I kolejny tekst z dzieła Msza Święta błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego. Więc są to niekwestionowane autorytety, które przedstawiają rzeczywistość i praktykę Kościoła taka, jaka rzeczywiście była. Niewątpliwie w ich tekstach zabraknie krytyki tego, czego widzimy dzisiaj, o czym oni, czego oni nie przypuszczali, że w Kościele zaistnieje, chociaż istniało. Ale tutaj z odpowiedzią przyjdzie nam Ojciec Święty Pius XII w swojej encyklice Mediator Dei, który już niejako a priori, przewidując w sposób niezwykle światły tendencje, które już się rodziły zaraz po II wojnie światowej i które ostatecznie doprowadziły do stworzenia, sfabrykowania, jak mówi kardynał Józef Ratzinger, nowej mszy, nowej liturgii, już denuncjuje te sprawy w 1947 roku Pius XII. Święty Józef Bilczewski. Opisuje w dziele Eucharystii. Kiedy chodzi o szafarza sakramentu, należy odróżnić komunię publiczną w kościele od prywatnej w domu. Przy pierwszej właściwymi i zwyczajnymi szafarzami byli biskupi, a w ich zastępstwie kapłani, nadzwyczajnymi zaś diakoni. Tertulian powiada, że wierni przyjmują sakrament Eucharystii tylko z ręki przewodniczącego zgromadzenia. Także konstytucje apostolskie wymieniają biskupa jako szafarza ciała pańskiego. Kielich zaś z krwią Zbawiciela rozdawali wiernym diakoni, którzy też nosili ciało pańskie chorym i innym niemogącym uczestniczyć we wspólnej liturgii. W razie braku kapłana i diakona nieśli chorym i więźniom wiaty kakolici, a nawet laicy, jak to widzieliśmy w historii świętego Tarsycjusza, to jeszcze do tego wrócimy, i starca Serapiona. Rozdawano Eucharystię wszystkim ochrzczonym, wyjąwszy pokutników, a więc i dzieciom. Konstytucje apostolskie podają dokładnie, gdzie i w jakim porządku dzieci mają przystąpić do stołu pańskiego. Zwyczaj przypuszczania do komunii niedorosłych zostaje w związku z praktyką udzielania Eucharystii razem ze chrztem. Dorośli przyjmowali komunię w czasie mszy pod obiema postaciami. Do domu dawano tylko chleb konsekrowany. Dzieciom liczącym kilka dni lub kilka tygodni kapłan wkładał do ust palec umoczony w krwi pańskiej. Jest prawie pewne, że także dzieci kilkuletnie przyjmowały komunię tylko pod postacią wina, jak to widzimy w historii opowiedzianej przez świętego Cypriana o dziewczynce, która po napiciu się krwi pańskiej dostała wymiotów. Jeszcze ta historia będzie dalej opowiadana. Biskup kartagiński nie wspomina tu ani słowem o chlebie konsekrowanym. Chorym niesiono Eucharystię tylko pod postacią chleba, jak to czytaliśmy w opisie komunii starca Serapiona. I teraz ceremoniał przy rozdawaniu Komunii Świętej. Z zapisu Pektoriusza, jak też od Tertuliana i Cypriana dowiedzieliśmy się, że wierni otrzymywali chleb konsekrowany na rękę. Święty Cyryl Jerozolimski daje dokładny opis tego rytu, który przytaczam tu dlatego, że jest chyba wierną kopią także ceremoniału czasów przedkonstantyńskich. W piątej katechezie mistagogicznej tłumaczy on najpierw neofitom budowę i znaczenie liturgii mszalnej, a potem uczy ich, jak mają zachować się przy Komunii Świętej. Zbliżając się, powiada, nie wyprostuj ręki i nie rozszerzaj palców, ale podłóż lewą jakby tron pod prawą, bo ta ma przyjąć króla i wejść w dłoń zgiętą ciało Chrystusa, odpowiadając amen. Kiedy potem poświęciłeś już oczy dotknięciem świętego ciała, spożyj je, bacząc, abyś nic z niego nie uronił, bo co upuścisz, to jakby z własnych członków utracił. Gdyby ci ktoś dał kawał złota, to czybyś go nie chował z największą starannością i troskliwością, ażebyś nic z niego nie stracił i szkody nie poniósł. Czyż więc nie będziesz jeszcze troskliwszy, abyś nic nie uronił z tego, co stokroć jest kosztowniejsze niż złoto i drogie kamienie? I I dalej tekst, ale to opuszczam. Przy podaniu chleba konsekrowanego biskup wymawiał słowa ciało Chrystusa, na co komunikujący się wierny odpowiadał amen. Puchar podawał diakon, mówiąc krew Chrystusa, kielich żywota, co komunikujący się znów potwierdzał słowami amen. I następnie częstotliwość, przyjmowanie Komunii Świętej, ale to też opuszczam. I kult Eucharystii w pierwszych wiekach. Doszły do nas różne lampki starochrześcijańskie, niektóre nawet ozdobione symbolami eucharystycznymi, ale nie masz dowodu, że paliły się kiedy w uczci Najświętszego Sakramentu. Nie ulega też wątpliwości, że niejedna chrześcijanka poślubiona poganinowi, przechowując Eucharystię w domu, żadną oznaką czci nie zdradzała miejsca jej ukrycia. Można by było do takiej niewiasty stosować poniekąd słowa, którymi stary napis charakteryzuje zmarłą: inter fideles fidelis fuit, inter alienos pagana fuit. W towarzystwie chrześcijan żyła jak chrześcijanie, wśród pogan naginała się do zwyczajów pogan. Także z ojców i pisarzy pierwszych trzech wieków nie tylko żaden nie określił bliżej rodzaju i stopnia czci należnej Najświętszemu Sakramentowi, ale nawet nie powiedział wprost, że Eucharystii w ogóle jakaś cześć się należy. Czy z tego jednak ma wynikać, jak chcą protestanci, że jej kult zaczął się dopiero w wieku IX od czasów Paschazjusza Radberta, który miał wynaleźć naukę o transubstancjacji, czyli przeistoczeniu, albo jeszcze później w XI stuleciu? Zobaczymy. O rycie pierwszej komunii apostolskiej w Wieczerniku brak wszelkich dokładniejszych wiadomości. Synoptycy, czyli Łukasz, Mateusz i Marek, piszą, jak widzieliśmy, całkiem ogólnikowo, że Chrystus dał uczniom chleb, mówiąc: bierzcie. Nawet nie jest całkiem pewne, w jakiej postawie pozostawał Chrystus w momencie konsekracji i apostołowie w chwili przyjmowania Najświętszego Sakramentu. Formuły Mateusza i Marka, komentowane w świetle ówczesnych zwyczajów żydowskich, mówią wprawdzie, że Zbawiciel leżał z uczniami przy stole, jednak odnoszą się one bezpośrednio tylko do ceremoniału Paschy starozakonnej. Nie rozstrzygają zaś ostatecznie o obozie biesiadników w czasie pierwszej bezkrwawej ofiary i komunii Nowego Testamentu. Innymi słowy, jest rzeczą możliwą, że Chrystus siedział już w momencie konsekracji i że apostołowie komunikowali się siedząc. Ale choćby nawet nie byli zmienili pozycji i komunikowali się w postawie leżącej, to i tak nie można z tego wysunąć wniosku, jakoby nie mieli świadomości i przekonania, że Eucharystii należy się adoracja, podobnie jak nikt z nas nie może posądzić Izraelity o braku szanowania dla swojego Najświętszego Sakramentu, to jest dla ofiary i komunii z Wielkanocnego Baranka, dlatego iż przyjmował go leżąc. Była to po prostu poza uświęcona i religijna u Żydów, wobec której każda inna uchodziła za niestosowną i którą tym samym także apostołowie musieli uważać za najodpowiedniejszą. Ułożenie zewnętrzne, skłonienie głowy, klękanie, rzucanie się na ziemię, rozłożenie albo skrzyżowanie rąk i tym podobne same przez się jeszcze nic nie oznaczają, bo są to znaki, przynajmniej w znacznej swej części konwencjonalne. Treści i wyrazistości nabierają one dopiero w oświetleniu zwyczajów lokalnych, które u różnych narodów, w różnych czasach i klimatach mogą być i są rzeczywiście różne. O stopniu czci należnej Eucharystii decydowało apostołów wyłącznie zapatrywanie, jakie mieli o treści sakramentu. A że był on dla nich, jak wykazaliśmy, prawdziwym ofiarnym ciałem i krwią, w mistyczny sposób unicestwionego Chrystusa, w ich duszy więc nie mógł nie odezwać się głos siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Tym aktem wewnętrznym, któremu prawdopodobnie towarzyszył także jakiś akt zewnętrzny,
uczcili oni najwyższą czcią boską Chrystusa Eucharystycznego na równi z umierającym na łożu za dni naszych czcicielem Eucharystii, tu mówi święty Józef Bilczewski o komunii chorych, umierających w domu, którego mdlałe usta szepcą na widok wiatyku, oto Baranek Boży, Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł do przybytku serca mego. Apostołów musiało panować takie samo drżenie, kiedy po raz pierwszy ujrzeli Chrystusa przyprawionego w ogniu miłości na chleb duchowny, jakie później wstrząsnęło duszą Koryntian, jak dzisiaj ogarnia chrześcijanina pobożnego na myśl o upomnieniu apostoła, ktokolwiek jadł ten chleb i albo pił kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Krótko, z wiarą w realną obecność Chrystusa płynie jako logiczna konsekwencja obowiązek otoczenia Eucharystii najwyższą czcią należną samemu Bogu. Albowiem zawsze i wszędzie, gdy chodzi o Chrystusa, musi wobec Niego zachować całą doniosłość mandat Ojca Niebieskiego, niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. Tymi samym świadectwami kultu Eucharystii są wszystkie przytoczone powyżej teksty ojców. I tutaj mowa o duchowym przygotowaniu, o cudach eucharystycznych. Tutaj pisze ksiądz Bilczewski, jak dowiadujemy się od świętego Pawła, z powodu niegodnego przyjmowania komunii Bóg dotykał chorobą, a czasem nawet karał śmiercią. Albowiem, pisze święty Paweł, który je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego, dlatego między wami wiele chorych i słabych i wiele już zasnęło. I tutaj są podane przykłady świętych ojców, jak właśnie byli karani ci, którzy niegodnie przyjmowali Eucharystię. Na przykład mężczyzna, który przyjął Eucharystię niegodnie, otworzył rękę, zobaczył na dłoni popiół. Tak, biskup kartagiński podaje, że wielu świętokradców, którzy trwają w niepokucie, ulega opętaniu i popada w szaleństwo. W tej samej księdze czytamy o dziewczynce, która dostała wymiotów po przyjęciu krwi pańskiej, gdy z winy mamki już wprzód skosztowała była z ofiar pogańskich. Stosunkowo najjaśniej świadczą o kulcie Najświętszego Sakramentu miejsca, gdzie czytamy wprost, że Eucharystię należy przyjąć ze czcią i lękiem, bo jest ona czcigodnym i świętym ciałem mądrości wcielonej. Z powodu niej ołtarz chrześcijański jest stołem tajemniczym i Bożym. Tu należy też upomnienie konstytucji apostolskich, aby wierni przyjmowali ciało pańskie i najdroższą jego krew, przystępując z bojaźnią i czcią, jak do ciała króla, niewiasty mając nadto zasłonę na głowie. Niepodobna także, aby u wiernych nie były wywołały jakiegoś aktu adoracji słowa celebransa, który przed samą komunią po wezwaniu ludu ustami diakona do skupienia ducha wołał Sancta Sanctis, tylko dla świętych jest przeznaczony ten święty pokarm, święte święty. Jako też już podczas podawania Eucharystii wymawiane przez niego słowa ciało Chrystusa i krew Chrystusa, napój żywota. Nieco innego też jak cześć dla Eucharystii sprawiła, że podczas komunii śpiewano psalm odpowiedni. Trudno dalej czym innym jak czcią dla Eucharystii wytłumaczyć fakt, że już w II wieku przyjmowano komunię na czczo. Jako dowód kultu Eucharystii przytaczam także kompozycje eucharystyczne, na których apostołowie podają do konsekracji Chrystusowi symbole sakramentalne w rękach osłoniętych płaszczem na znak czci dla sakramentu. Obok cudów Bóg także karał bezczeszczenie Eucharystii i męczennikiem za Eucharystię jest akolita Tarsycjusz, który wolał pod ciosami pogan stracić życie, niż wydać psom wściekłym Boże członki. I tutaj oczywiście o stanie duszy w czasie przyjmowania Eucharystii przyznaje, że omówione świadectwem byłem raczej o negatywnej formie czci, bo zasadzającej się przede wszystkim na staraniu, aby Eucharystii nie wprowadzić w zetknięcie tym, co by ją znieważyć mogło. Ale i taka forma jest już uwielbieniem sakramentu i domaga się z natury rzeczy także pozytywnych objawów czci, i to nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych, w których bierze udział ciało człowieka. Ojcowie trzech pierwszych wieków, związani prawem sekretu, o tych ostatnich, zewnętrznych aktach kultu nie mówią i nigdzie nie określają pozytywnie, na czym ta cześć polegała. Ale dowodem najlepszym na ich istnienie w epoce przedkonstantyńskiej jest fakt, że spotykamy je zaraz w czasach następnych, i to nie jako coś nowego i co dopiero ustanowionego, ale jako praktyki dawne, stałe, przejęte po ojcach. I tak czytamy w dokumentach z IV i V wieku o pokłonach, pochyleniach ciała, padaniu na kolana i na oblicze, z czego wolno wnosić, że w podobny sposób zachowywano się podczas Najświętszej Ofiary także w trzech pierwszych wiekach, choć nie ulega wątpliwości, że stano podczas samego aktu komunikowania. Z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że Kościół z dogmatu o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wyciągnął należne konsekwencje, bo świadom był swych obowiązków względem Eucharystii i otoczył ją objawami czci wewnętrznymi i zewnętrznymi. Okoliczność, iż formy ówczesnej adoracji są dla nas dziś nieuchwytne, nie dadzą się bliżej określić, tłumaczy się tym, że nie istniały w tym względzie żadne przepisy Kościoła, że zewnętrzne objawy kultu były zostawione woli każdego, stąd też poszło, że formy te doskonaliły się powoli i rozwinęły różnie w różnych kościołach. Ostateczne liturgiczne ukształcenie i ujednolicenie liturgicznej adoracji przypada już na wieki średnie. Praktyka pierwotnego kościoła była tu, rzec można, podobna do pączka, który wprawdzie pozwala się domyślać, jaki kwiat z niego się rozwinie, ale sam jeszcze nie objawia i nie roztacza całego blasku i przepychu barw. Jak w wielu innych przypadkach, powiada dobrze Hoffmann w swej historii kultu Eucharystii, pierwiastek boski i dlatego niezmienny dopiero z biegiem czasu w liturgii otoczył się oznakami odwzajemnionej miłości ludzkiej, podobnymi do kwiatów, których gatunek i barwa zależne są od smaku i duchowego uposażenia wiernych, tak też klejnot pozostawiony nam przez Chrystusa w sakramencie dopiero z czasem ujęto w oprawę, albowiem dopiero z rozwojem i ukształtowaniem liturgii w ogóle ukształca się i rozwija także coraz bardziej zewnętrzny kult eucharystyczny. Kościół przedkonstantyński, który nie miał świątyń publicznych i wspaniałych domków eucharystycznych i ukrywał swoje sakramenty zazdrośnie przed oczyma pogan, niewiele tylko blasku mógł rozwinąć w kulcie Najświętszego Sakramentu, a i z tego, co było, znamy tylko okruchy. Ale to wiemy, że miłość i cześć ówczesnych wiernych ku Eucharystii nie była mniejsza niż nasza. Na hymn Tantum Ergo, którym wiek nasz wielbi Najświętszy Sakrament, także i wierni ułożeni do snu w katakumbach, zgodnie z nami, acz nieco przytłumionym, bo z głębi ziemi dobywającym się głosem, odpowiadają Veneremur Cernui. Piękne jest to ostatnie zdanie. Na hymn Tantum Ergo, którym nasz wiek wielbi Najświętszy Sakrament, także wierni ułożeni do snu w katakumbach, zgodnie z nami, aż nieco przytłumionym, bo z głębi ziemi dobywającym się głosem odpowiadają, upadajmy wszyscy wraz. I kontynuacją tego, co pisze święty Józef Wilczewski, jest z kolei tekst błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. I również mówi, że apostołowie prawdopodobnie przyjęli Najświętszy Sakrament na sofach. Dotąd papież, no tutaj ma, to jest pierwsza połowa XX wieku, We mszy pontyfikalnej przyjmuje komunię siedząc. Proszę sobie zobaczyć na YouTubie mszę koronacyjną papieża Jana XXIII. Coronation of John 23. I to jest w odcinkach, bo ta msza koronacyjna trwa około 4 godzin. I proszę zobaczyć komunię papieża, jak papieżowi do tronu jest niesiony Najświętszy Sakrament i istotnie papież przyjmuje komunię świętą na siedząco. Więc na pewno Kościół nie praktykowałby czegoś, co byłoby oznakiem braku czci dla Najświętszego Sakramentu. Najstarożytniejsze świadectwa stwierdzają, że wierni komunikowali stojąc dla naśladowania Izraelitów, którzy pożywali baranka paschalnego stojąc z kijem podróżnym w ręku. Komunia pod postacią wina była bezpieczniejszą w postawie stojącej niż klęczącej. Zresztą postawę tę zalecały dawne przepisy kanoniczne. Modlitwa klęcząca była znakiem żałoby i pokuty. Według świętego Jana Chryzostoma jedni przyjmowali komunię stojąc, inni klęcząc. Stąd to wyraz ortoi, erekti. Taki zwyczaj dotąd u Greków, czyli w kościołach wschodnich, panuje. Kardynał Bona twierdzi, że zwyczaj ten był na zachodzie i że jest stosowany przy komunii diakona podczas solennej mszy papieskiej. Znowu, że diakon przyjmuje komunię stojąc. Najstarszą wzmiankę o podawaniu ciała pańskiego na ręce spotykamy na kamieniu grobowym. Freski eucharystyczne, na których apostołowie podają Chrystusowi do konsekracji, symbole sakramentalne w rękach płaszczem osłoniętych na znak czci dla sakramentu są również starożytnym świadectwem naszej wiary w bóstwo Eucharystii. Od najdawniejszych czasów biskup celebrant składł ciało pańskie komunikującym na ręce. Dlatego Tertulian dziwi się, że są chrześcijanie, którzy dotykają się ciała pańskiego tymi samymi rękami, którymi robili figury demonów, czyli bożków pogańskich. Zresztą komunię przyjmowano na czczo. Przyjąwszy w ręce komunię pod postacią chleba, wierni sami ją spożywali. Zwyczaj ten pod koniec II wieku stwierdza napis Pektoriusza z Autun. O rodzaju Boży, używaj ryby niebieskiej, jedz pokarm słodki Zbawiciela Świętych, zaspokajajcie głód swój, trzymając rybę w swych rękach. Wiadomo, że sztuka pierwotna przedstawia Zbawiciela pod postacią ryby. Jeszcze za czasów świętego Grzegorza Wielkiego, 590 pontyfikat 604, otrzymywano komunię w ręce, ale już w VI porządku rzymskim, to jest w X lub XI wieku, celebrant składł hostię na języku komunikujących. Na wschodzie zmiana ta dokonała się już w IX wieku. Czyli praktycznie całe pierwsze tysiąclecie jest ciało pańskie przyjmowane na rękę. Z tego, co powiedziano, biskup sam rozdawał komunię pod postacią chleba, a według świętego Justyna diakon. I w owe czasy komunię dawano w rękę okrytą, czystą chustką i tak w razie potrzeby niesiono ją do domów i tam przechowywano, aby ją spożyć we właściwym czasie. Do noszenia chleba tego używano torebek z płótna, sakuli, które akolici nosili na szyi, z których biskup i kapłani brali kawałki ułamanego chleba eucharystycznego. Przyjmujący Eucharystię, aby nic nie upadło na ziemię, mieli pod ustami pewnego rodzaju spongie, jak stwierdza Baroniusz. Potem używano tu płóciennych chust, linteamina. Według Selicia, celebrant wziąwszy chleb konsekrowany, ręce podniósłszy w górę, niósł go wszystkim, go okazując i głośno mówiąc Sancta Sanctis, święty świętych. Mężczyźni wyciągali prawą rękę gołą pod sakrament, lewą podkładając tak, iżby obie ręce tworzyły kształt krzyża. Niewiasty zaś obie ręce kładły na balustradzie, a na rękach lintea, czyli płótna,